Tak.
Jak mówi.
Tak. Mam kłopot. Czy... Jak?
Jak jeżeli umysł jest narzędziem, to jak drogą do świadomości dla człowieka przeciętnego.
Czy umysł jest narzędziem, czy umysł jest czymś bardzo stałym, stabilnym, który nie można zmienić?
Nie, który się zmienia.
Który się zmienia, który możemy zmienić na lepsze, gorsze. W jaki sposób?
Jak praktykujemy, to byliśmy na lepsze.
Prawdopodobnie. Chociaż niektórzy, im wychodzi gorzej, mają pecha. I właśnie kto zmienia prawnie? Niekoniecznie trzeba medytować, żeby dojść, poprawić funkcjonowanie mózgu. Jak działając poprawiamy mózgu? Czy jak medytując, a jak nie? To dojdzie, no? Tak, tylko to jest jakby pani dołączyła do definicji mindfulness, nie? Mi chodzi o bardziej praktycznie. Zostawiamy wszystko, co wiemy w mindfulness, nie? Tylko jak zrobić, jak zepsuć mózg, jak zepsuć, a jak poprawić mózg, przez co?
Trochę się czuję jak na tej takiej mszy, co ksiądz z dziećmi ma, a nie wiem, czy moja odpowiedź będzie taka, że będzie o, dobrze Małgosiu, ale wydaje mi się, że chodzi o zadawanie pytań. O bycie osobą poszukującą i ciągle zadającą sobie pytania, tak? Nie trwającą w poczuciu, że mam odpowiedzi.
Też, ale to niekoniecznie...
A wiedziałam, że tak będzie.
Niekoniecznie prowadzi do dobrych procesów, bo jedni sobie odpowiedzą, w ogóle nie ma sensu żyć. Jest za tym dużo argumentów. Jak robić tą medytację, czy siedzenie, czy uczenie się, czy sprzątanie?
Tak, że... Czy dobra ścieżka i zła ścieżka, też mam wątpliwość, bo mówiliśmy o nieocenianiu. Mówiliśmy to tak, chyba tak jak z programowaniem, im lepszy jest komputer, tym programowania więcej może przyjąć.
Ale jak? Właśnie.
To, że tak to się jakby samo dzieje.
Czyli tak, tylko tu jakby, że jest jakiś tam skomplikowany system, ktoś ma bardziej skomplikowany, kto robi ma mniej i tu nic nie zrobimy. No jakiś system, tak. System, tylko ktoś ma biedniejszy, ktoś ma bardziej zaawansowany, no i wtedy ten, który jest biedny, to zostanie biednym, bogaty zostanie bogaty. No, dobra. Na razie jakby... Dobrze. Na razie jakby nie widzimy rozwiązania, więc wracamy do tego pytania. Umysł. Na razie, że to mamy narzędzie, które siedzi tu.
Einstein powiedział, że niczego nie odkryłem za pomocą racjonalnego umysłu.
Słusznie. Czy umysł siedzi to narzędzie, które tu jest tu? Jeszcze raz, bo bardzo doszło.
Dobrze, to słychać? To ogólnie tak odnosząc się do tego software'u, który Pan wcześniej tutaj powołał, to uznałbym, że umysł jest to zespół aktywności, które zachodzą w mózgu. A szczególnie chyba tych, w których jesteśmy jakkolwiek świadomi.
Ja może postawię, tak jak ja rozumiem to pojęcie, tak, tego słowa umysł, no to jedną koncepcję Państwu sprzedam taką. Znaczy pierwsze moje myślenie to jest takie, że umysł to jest daleko więcej niż oczywiście mózg i to, co się w mózgu dzieje. To jest dużo, dużo więcej, tak można powiedzieć. Jestem raczej zwolennikiem, że mózg to jest całe ciało bardziej niż to co tutaj jest, tak? Na to nasze myślenie, na to poczucie efemeryczne, poczucie ja ma wpływ dużo więcej niż tylko procesy, które zachodzą w mózgu. To po pierwsze, notabene nawet chyba w sanskrycie, a na pewno w niektórych tych azjatyckich językach nie ma w ogóle dwóch słów na określenie ciała i umysłu. To jest jedno słowo, ciało, umysł, tak można je powiedzieć. No więc po pierwsze umysł jest czymś znacznie więcej tym niż to, co w naszej kulturze zachodniej trochę po kartezjuszu, który mówi myślę, więc jestem, się wzięło przyjmować, tak, że myślenie jest naszym umysłem. To jest dużo, dużo więcej. To po pierwsze. Ale ja bym powiedział nawet jeszcze krok dalej, i sobie bym tą koncepcję Państwu sprzedał, ponieważ w Zenie się mówi o dwóch rodzajach umysłu, w ogóle w buddyzmie, o dwóch rodzajach umysłu, o tak zwanym małym umyśle i wielkim umyśle. I te dwa umysły, zaraz powiem, czym jest wielki umysł, i te dwa umysły, każdy z nas ma do nich dostęp. I ten mały umysł to jest to, co zwykle uważamy za nasze ja. To tam, że macie jakieś poglądy, opinie, coś lubicie, czegoś nie lubicie, czegoś się boicie albo nie wiem, coś kochacie, tak? Czyli mamy pewien, to jest to ja nasze, to jest ten nasz mały umysł. I mindfulness bardzo mocno pracuje z tym małym umysłem. Ten nasz mały umysł, jak Staszek już mówiłeś, to jest rzeczywiście zwykle zapętlony, zamyślony, w jakiejś chmurze myśli, tak? No, etc., etc. Czyli ten mały umysł jest tym źródłem kłopotów, można powiedzieć, tak? Ale my mamy też dostęp i medytacja stąd jest takim fajnym narzędziem, ponieważ w medytacji mamy dostęp, czy też dostęp, czy pracujemy, czy jesteśmy w obydwu stanach tego małego umysłu, iluzorycznego ja, tak? Ja przepraszam za takie słowo, iluzoryczne ja, no ale to jest, jeżeli ktoś, no tak, no jest iluzoryczne, tak? To jest pewien nawyk umysłowy, taki nawyk, że myślimy, że jest coś takiego jak ja. A ten ja, jak byłem mały i ten ja, który siedzi tutaj i ten ja, który będzie za chwilę, w ogóle nie mają z sobą nic wspólnego, kompletnie. To jest pewien proces, nie ma czegoś takiego jak ja, mówiąc tak racjonalnie. No, ale mamy dostęp do drugiego umysłu, wielkiego umysłu. I ten wielki umysł to jest jakby, no i tutaj do tego tam dalej nie przechodzi mindfulness, ona się tu zatrzymuje. Znaczy trochę porządkuje ten grajdołek tych myśli negatywnych, trochę porządkuje grajdołek tych naszych lęków, obaw, czegoś tam. Czyli uporządkuje ten mały umysł. A podczas gdy my mamy to, mistrz Eckhart, wielki umysł nazywał iskrą Boga w człowieku, tak? Gdyby tu używać sformułowania chrześcijańskiego. Krótko mówiąc, my jesteśmy też bogami, tak? Czy też mamy dostęp do tej świadomości boskiej, to w Zenie się nazywa wielkim umysłem, a mówiąc tak racjonalnie i naukowo, to do nielokalnej świadomości. Świadomość nie jest zjawiskiem lokalnym, mówiąc najogólniej, tak? Czyli to nie jest świadomość, nie rodzi się tu, tylko my jesteśmy raczej nie twórcami świadomości wedle tej koncepcji wielkiego umysłu, a jej odbiorcami. Nasz umysł nie jest radiem, ale odbiornikiem radiowym. Nie nadaje, a odbiera, można by wręcz tak powiedzieć. I to jest ten wielki umysł. I to jest zupełnie inna para kaloszy, tak? która mindfulness się nie zajmuje, nie interesuje, a która jest dużo ciekawsza niż tylko tam uspokojenie tego tam rozgadanego pieska, który tam ciągle chce się bawić, tam jakieś zabawki dostawać ciągle, nie? To tak bym zrozumiał umysł, że ten umysł po pierwsze nie jest ten mały umysł, jeżeli w ogóle się zgadzacie z takim myśleniem, to ten mały umysł to nie jest tylko mózg w ogóle, to na pewno, że mózg jest raczej jest czymś w rodzaju stołu negocjacyjnego, przy którym zasiadają mnóstwo rzeczy. Intuicja, obawy, lęki i też racjonalność, tak? I tam sobie negocjują na przykład. No ale to nie jest jedyny umysł, w jakim możemy być, czy jesteśmy w ogóle, tak?
Jeszcze wrzucę pojęcie obserwatora.
No na przykład, obserwator to jest coś, to jest ostatnia instancja tego małego umysłu, tak? Że to jest jeszcze taki, tak, to można ludzie nazwać świadkiem, obserwatorem, takim beznamiętnym obserwatorem, takim badaczem, widzeniem siebie jako obiektu badań. Tak? No, ja teraz siedzę, widzę siebie, jak macham ręką. Nie? Zastanawiam się, no, macham tą ręką właściwie. Tak? No to jest obserwator. Tak? No, ale to jest ciągle to ja, to jest ciągle ten mały umysł. Tak? I to nie jest to wszystko.
zanim przejdę do tego, co widać, to jeszcze nawiążę do tych dwóch, że ten małe ja i to wielkie, że tu ty powiedziałeś, że się nie zajmuje mindfulness, może się nie zajmuje, ale efektem jest to, co ja w książce tej poprzedniej próbowałem udowodnić, że nadaje się do chrześcijaństwa jeszcze bardziej niż wszystkie modlitwy, medytacje, że w chrześcijaństwie, katolicyzmie głównie się twierdzi, że buddyzm, zen, medytacje zamykają sobie, to wszyscy, nawet mądrzy profesorowie wielkich uniwersytetów,
mówią o autoratyzmie czy czymś takim.
Tak, to mówią, natomiast tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie, wie, że mindfulness, odrywając nas od tych egoistycznych myśli ruminacyjnych, od tego małego ja, otwiera nas na słuchanie Boga, czy drugiego w ogóle człowieka, że nie słucham swoich myśli, nie słucham swoich emocji, słucham tak naprawdę drugiego i w tym sensie prowadzi. Natomiast teraz do tego umysłu. System poliwagalny to cudowna teoria przywołana, że mózg to stanowi właśnie całe ciało jest. I kluczową rolę w medytacji okazuje się, że medytacja zaczyna się od świadomości ciała. Stąd joga ma sens. Joga wywołuje efekty słabe, pozytywne, trochę negatywne, tak badania neurologiczne pokazują, bo jest źle rozumiana, bo dobrze rozumiana, super nas prowadzi. Błędem jogi najczęściej jest zbyt nasilona koncentracja, czyli założenie, że medytacja polega na koncentracji, to pewno tak wszyscy myślą, tak? Super. Właśnie, ale zazwyczaj wszyscy tak myślą, to zupełnie nie, stąd można powiedzieć, że koncentracja szkodzi tak naprawdę. Ona tylko jest w początkowym etapie, a potem, czyli kora duchowa, czyli taka właściwie głupia kora w mózgu, okazuje się, ona jest bardzo ważna. Plus jeszcze to, co Jarek powiedział, że myślenie szkodzi. Do tej pory myśmy myśleli, że mózg to jest ta kora nowa i uczymy się w szkołach tylko tu jakiejś wiedzy, która rozwija na przykład humanistów, artystów, nie wiem, 1 cm² z prawej bodajże strony, a ścisłowców z drugiej strony i koniec. Natomiast okazuje się, że mózg, to ta cała struktura wszystkich trzech tych systemów, czyli nie tylko kory nowej, ale systemu limbicznego, który odpowiada za emocje, które dzielimy z ssakami, tymi, które są wrażliwe, no i ten pień mózgu, który odpowiada właśnie za wszystkie emocje, łączy nas zresztą, wszystko nas łączy, również system limbiczny. Przecież wszystkie te emocje przeżywamy całym ciałem. Drgawki mamy, odczuwamy i to fajnie, nie? Że czuję. Niektórzy nie są tego świadomi, niektórzy są, jak mają zaburzenia lękowe za bardzo. Ale chodzi o to, żeby odpowiednio odczuwać. Jak człowiek tylko to rozwija, no to nic mu się pozytywnie się nie rozwija. To, co odkryto, że takim fatalnym zjawiskiem jest, że jest połączona aktywacja tej nowej kory z pniem mózgu. Czyli człowiek słyszy wąż, momentalnie mu się uruchamia cały system paniczny, rozwala się, nie? Że myśmy na początku jako dzieci mieli trochę rozdzielone te, potem na skutek wychowania, stresu, że tam się połączyło i reagujemy na wszystko całym ciałem przerażająco. Mindfulness prowadzi do tego oddzielenia tego automatyzmu połączenia, że człowiek ma świadomość tych odczuć, ale które są poniekąd oddzielone właśnie od mojego myślenia, mojej wizji.
Jeszcze chciałabym, żebyśmy, ponieważ profesor Stanisław Gaden przeczytał ponad 1000 różnych publikacji, książek dotyczących uważności, a może i jeszcze więcej, i zebrał to, jak również ma też tutaj obrazy przedstawiające badania, bo to, co nas odróżnia, Polskę od innych krajów i reszty jakby też świata, to to, że pod zagranicą jest przeprowadzanych bardzo dużo badań. Te badania są publikowane. Ksiądz dr Stanisław Radom je zbiera, przegląda. I dzisiaj chciałabym poprosić teraz, może to jest dobry czas, chciałabym poprosić, żeby nam pokazał, zobrazował może też, jak zmienia się mózg podczas praktyk uważności. Czy praktyki uważności, jak one, czy badania nam mogą już to pokazać? I co, jak to wygląda?
No, najpierw ile komplikacji się wydaje, więc zobaczcie. Ludzie jeszcze z 16 roku pewno nie są policzone z różnych powodów, więc to jest przerażające. Większość badań są to badania neurologiczne z najbardziej zaawansowanymi narzędziami do mierzenia aktywności mózgu, między innymi EEG poważne, bo to jest gadżet taki, ale okazuje się skuteczny, plus fMRI, czyli skanowanie mózgu, które dociera do wszystkich partii, bo EEG dociera tylko do zewnętrznych, ale nie dociera właśnie do tego systemu limbicznego i do opinia mózgu. I wtedy patrzymy, rzeczywiście okazuje się, że medytacja wpływa na funkcjonowanie całej tej struktury. Budzi nie tylko te elementy, ale wszystkie i je odpowiednio ustawia. Muszę znaleźć slajd, żeby pokazać. To może najpierw powiem, potem pokażę. Oczywiście dlatego pytałem, co to jest ten umysł w sensie software'u, że możemy wpłynąć na niego. Okazuje się, że tak, przez medytację możemy wpłynąć. Oczywiście badania pokazują głównie pozytywnie. Natomiast na funkcjonowanie mózgu w trzech elementach, mianowicie zmiany struktury mózgu, czyli pojawiają się nowe fizyczne połączenia, poprawiają się taka, która pokrywa połączenia neuronalne, która przyspiesza komunikację, też grubość się tej struktury, szarych tak zwanych komórek się powiększa, białych komórek, możemy poprawiać fizycznie, tak jak przez człowiek, który przeżył zawał czy wylew, jest w połowie sparaliżowany, przez ćwiczenia fizyczne możemy wpłynąć na funkcjonowanie, obudzić jego mózg i medytacją to samo możemy. Ale to jest, są zmiany, ale to powoli przebiegają. Najciekawsze są, że zatrzymują się procesy degeneracyjne, bo najczęściej jest tak, że wszystkim nam szare komórki znikają. Okazuje się, tu też badanie, jak znajdę, będę szukał to, że porównywano mnichów młodych ze starymi. Okazało się, że mają praktycznie tyle samo tych komórek szarych. No i tak, jak się tam pokazuje, że osłabiona jest degeneracja tych komórek neuronalnych. Po drugie, w sensie funkcjonalnym, to jest ciekawsze. To, jak nas, to jest software, czy hardware można nazwać, czyli te połączenia komórkowe, które mamy, neurony, one są jakoś tam, jedni mają gorsze, drugi lepsze, ale okazuje się, że nie są potrzebne połączenia fizyczne. Wystarczy, że z taką samą częstotliwością mrugają komórki z lewej, czy z prawej, czy z tyłu. To jest bardzo widoczne podczas praktykowania, czyli szybciej jest przekazywana informacja stąd dotąd. I trzeci element to się nazywa funkcjonalne połączenia, nie fizyczne czy anatomiczne, tylko funkcjonalne. I trzecie, że poprawia nam funkcjonowanie mózgu w sensie matematycznym. Istotą, tylko tak sobie poszukam, ale to potem będę szukał, to pokażę, że mózg, nie możemy za bardzo poprawić funkcjonowanie mózgu, bo poprawimy tak, że będzie działał nam jak Facebook. Czyli jedna idzie informacja, wszyscy wiedzą. Głupia, fake, niszczenie ludzi, tak by działał funkcjonowanie. Trzeba minimalnie poprawić funkcjonowanie mózgu, w sensie matematycznym, żeby go zoptymalizować, żeby on szybko przekazał informacje, ale był mało podatny na błędy, na przekaz błędów, również na ataki, tak jak ataki gangów, hakerów, musi być w sensie matematycznym tak zoptymalizowane. No i tu są badania, rzeczywiście porównuje się ludzi medytujących do niemedytujących, porównuje się do ludzi, którzy w śpiączce nawet są. Okazuje się, że mózg w sensie matematycznym jest bardzo podobny, wystarczy delikatnie tam, Czyli nawet człowiek w stanie śpiączki, w sensie matematycznym, ma taki mózg, że praktycznie wszystko jest w porządku. Tylko wystarczy delikatnie zrobić coś. Natomiast to jest kosztowne, nie?
Patrzeć przez inny kanał informacyjny do tego mózgu. Na przykład przez powierzchnię skóry, przez kanały czuciowe, albo przez kanały słuchowe.
Można, tylko właśnie cały problem jest, żeby sprawdzić, czy efekt jest pozytywny, może być negatywny. Ostatnie znowu to neuroinżynieria się rozwija. Różne, no, jak leczyć mózg przy pomocy stymulatorów mózgu, czy chipów wkładanych, żeby już coraz zastąpić rękę. Badania są coraz bardziej zaawansowane, tylko wymagają no, bardzo skomplikowanej procedury i narzędziowej. Fajne do leczenia epilepsji jest fajne, jest bardzo proste. Właśnie wystarczy tylko wpuścić no, taki właściwie drucik, sondę taką. Tu jest odbiornik przez Wi-Fi, który jest procesem uczącym się, że na przykład zauważasz, o już będzie za chwilę atak padaczki, podaje się odpowiednią dawkę, to jest najprostsze. Natomiast okazuje się, że już przeprowadzono taką operację mózgu, że zastąpiono hipokamp, który odpowiada za wiele, między innymi za pamięć. To jest już niesamowite rzeczy. Natomiast cały problem jest, żeby to nie wystarczy dostarczyć, no, przy epilepsji jest dość prosto, ale przy większych zaburzeniach, doświadczeniach mistycznych czy coś właśnie w sensie matematycznym musimy zmienić mózg. Natomiast jednym tysiącami impulsów to się nie da. Tak jak się nie da leczyć schizofreników precyzyjnie, bo jest powiedzmy 1000 neuroprzekaźników, działamy na 5, akurat nie tych, które u niego działają. I to właśnie cały problem jest przy bardziej skomplikowanych procesach, jak jest na przykład świadomość, moralność czy coś, żeby w to trafić. Teraz ja się nie odzywam, szukam i pokażę.
Ja może dodam kilka innych liczb, tak? Bo rzeczywiście no ja pracuję jako nauczyciel mindfulness, korzystać z, nazwijmy to, zwykłymi ludźmi, ale też z firmami. No i tam pytanie o efekty jest pytaniem zasadniczym. Po choroby mamy co w ogóle robić. No, ja niestety nie pamiętam tych wszystkich różnych takich dobrych zmian, które się w mózgu dzieją. Mam to zwykle zapisane gdzieś na kartce, ale Staszek był uprzejmy i to powiedział. Natomiast krótko mówiąc, argumentów jest bardzo wiele. Jeden z Państwu podam jako taką zgadywankę, co możemy zrobić, bo tego w ogóle w naszym kraju nie widać. Czy wiecie Państwo, znaczy zrobiono takie badanie, które polegało na badaniu, właściwie na statystykę prostą. Jest dużo, ja bo się odpaliłem jedno i tam je sobie sprawdzałem. Jest dużo aplikacji, które pomagają w medytacji. To są aplikacje, takie timery w najprostszym wydaniu. Timer, czyli zamiast wiecie tego, co do jajka gotowania się używało, to mamy takie coś w telefonie. No i zliczono, ilu ludzi używających timery codziennie medytuje. Zgadnijcie, jaka to jest liczba na świecie. Ilu ludzi codziennie zapuszcza, włącza swój timer w komórce. Jak sądzicie Państwo? I ktoś poda jakąś liczbę. Tego w ogóle w Polsce nie widać, także możecie pojechać z 500 milionów. Tak? To jest 500 milionów ludzi codziennie włącza timer do medytacji. No właśnie, ja mam kilka aplikacji, odpaliłem sobie jedną, proszę Państwa, i tak, żeby nie skłamać. Tak? To jest aplikacja mała, bo ma 5,7 miliona użytkowników. To jest taka jedna z drobniejszych. Dzisiaj medytowało 460 tysięcy, a w tej chwili 6 tysięcy medytuje. Tak, to są liczby, czyli dzieje się na świecie rewolucja mindfulness i rewolucja medytacyjna, co ma też swoje złe strony, żeby było jasne, pewne uproszczenia i tak dalej. Na świecie dzieją się medmowy, pewnie nie wiecie w ogóle, Państwo słyszycie po raz pierwszy takie słowo. Medmow to jest medytacyjny tłum. Jak są takie flashmoby, że ludzie przychodzą na nim, tańczą, śpiewają razem, tak, na Facebooku się zgadują czy gdzie, to są medmowy. Medmow największy na świecie liczył, to był w Indiach, 2,5 miliona ludzi w jednej chwili medytowało. Medmowy w Central Parku 20 tysięcy, to jest normalka, tak można powiedzieć. Tak? No to są liczby inne niż te, o których mówił Staszek, więc można uznać oczywiście, że 500 milionów ludzi oszalało, Ale być może
mają racji trochę, tak? Nauczanie mindfulness właściwie w szkołach biznesowych jest standardem. I znowu w Polsce tego nie widać. Możecie sobie wpisać do YouTube'a takie hasło Barbie Meditation. Zobaczycie, że Barbie uczy medytacji. Tak? No, więc to jest wszędzie po prostu. To jest wszędzie. Chciałem kilka innych liczb podać niż te, czy cyfr, niż te, które podawał Staszek. No to czasem ludzi coś takiego, taka powszechność przekonuje, czasem zmiany takie neurofizjologiczne to nazwę. Czasami ludzie są przekonani i zaczynają praktykę mindfulness, bo widzą w tym korzyści psychologiczne i jest dużo korzyści psychologicznych, tam rośnie inteligencja. Na przykład osoby medytujące podejmują bardziej racjonalne decyzje. Jest takie jedno świeżne, super badanie, bardzo proste. Badanie polegało na tym, że były tam w tym badaniu była różnica, znaczy badano różne reakcje i zauważono, że osoby medytujące i niemedytujące reagowały inaczej. Badanie z grubsza polegało na tym, że tam analizowano jakieś, nie wiem, co dokładnie w mózgu, ale później też pytano ludzi, jak się zachowują i co się w mózgu dzieje w takiej sytuacji. Mianowicie badany siedział i dostawał informację, że za chwilę przyjdzie do ciebie człowiek, z którym będziesz później tam kooperował i robił jakieś zadania. Ten człowiek dostał ode mnie 10 dolców i mu powiedziałem, że może się tymi pieniędzmi z tobą podzieli w dowolny sposób. Może dać 10 dolarów, 5 dolarów, 0 dolara, 1 dolara, ile chce, tak? No i ten człowiek wchodził i mówił, słuchaj, mam dla ciebie 2 dolary, albo 3, albo 5, albo 7. I to był koniec badania. No i różnica była taka, że osoby, które nie medytowały, mniej więcej do 2 dolarów, 3 dolarów, jak sądzicie, jakie uczucia przeżywały? No, im niżej, tym bliżej nienawiści, tak? Tak można powiedzieć. Jak ktoś przychodzi, ja nic ci nie daję, to tam w nim, jak to nic, cholera, miałeś dychę, miałeś się dzielić. I zero, tak? W okolicach 4 dolców pojawiało się, no tak, okej, w porządku, tak, to jest normalne. Powyżej 4 dolarów ludzie czuli wdzięczność. Wyjątkiem były osoby medytujące. One właściwie poniżej tych 3 dolarów, gdzie u ludzi się pojawia nienawiść, tak w skrócie, to troszkę upraszczam, no pojawiało się coś w rodzaju empatii, współczuwania. Co się stało, że mi nie dajesz pieniędzy, wiedząc, że będziemy współpracowali? Tak? Czyli rodzaj takiego współodczuwania. No i z tego wniosek jest następujący, że zwykli ludzie, jak dostaną 3 dolce za darmo, to nienawidzą tego, kto im to daje. Bo nie do pojęcia sytuacja, rozumiecie? Przychodzi do was człowiek i mówi, mam dla ciebie 2 dolary, a wy go nienawidzicie, co jest grane, nie? Tak naprawdę matematyka mówi, masz 2 dolary albo nie masz. No i to medytacja robi, tak? Czyli na przykład powoduje, że racjonalniej myślimy, rzeczywiście podejmujemy finansowo bardziej, to jest dużo badań na ten temat już, finansowo racjonalne, bardziej racjonalne decyzje. Na przykład osoby uważne nie mają, znaczy łatwiej wycofują się z nieudanych inwestycji. To w biznesie się nazywa utopionych kosztów, tak? Że skoro już tyle to zainwestowałem, to, a już wiem, że to nie ma sensu, to będę jednak brnął w ten projekt, tak? No bo to tam, wiecie, no, jednak nie powinienem wyjść na głupka, na niekonsekwentnego, coś tam, coś. No to osoby uważne czy medytujące łatwiej na przykład takie z takich rzeczy rezygnują. Takich kilka innych danych próbowałem podać.
To też jako ilustrację tego ostatniego, lepszego funkcjonowania pod względem emocji. Badanie z 2010 roku. Bardzo ciekawy pomysł, mianowicie sprawdzanie, tu badania dotyczyły normalnych ludzi, którzy przeszli kurs MBSR, tego Kabat-Zinna wspomnianego, trwający 8 tygodni, 2 miesiące, do 2,5 godziny, przed i po. Zadanie polegało na tym, że ludzie mieli, badano reakcje systemu limbicznego, tego środkowego, który dzieliły ze ssakami, który odpowiada za emocje i puszczano obrazy na monitor, przerażające jakieś dzieci małe z rakiem oka czy coś takiego do 100 milisekund, czyli człowiek nie widział fizycznie, ale obserwowali reakcję systemu limbicznego. Tu jest ta czarna, najczarniejsza, to było przed, czyli tam praktycznie nie zauważali 0,2 tych obrazów, ale zobaczcie, w środku 9 sekund, gdzie jest i te takie gwiazdki, co w sensie matematycznym istotna różnica, że po 9 sekundach u tych osób pojawiła się jakaś panika, przeżywanie jakiegoś stresu, nie wiadomo z jakiego powodu. Czyli właśnie ta podświadomość działa, te obrazy działają, natomiast oni nie są tego świadomi, natomiast to na nich działa, to właśnie ten system zombie. Te negatywne myśli będą kierują, że muszę coś robić. A po okazało się, że o wiele więcej zauważali, zwłaszcza tu jeszcze 4,5 sekundach było widać, byli bardziej przerażeni. Oni bardziej empatyczni, wrażliwi, akurat to tylko jest wrażliwość, ale empatia też się podwyższa. Ludzie byli przerażeni, nie widząc tego, system limbiczny był przerażony, ale zobaczcie, po 9 sekundach się wycisza poniżej normy. Przestał panikować system limbiczny, mogą profesjonalnie działać w sytuacji największego stresu. Rzeczywiście na początku przeżywają, nie telepią się. Leży ktoś rozbity na ulicy, nie? Podczas wypadku. Wszyscy oczywiście wiadomo, paraliż. Natomiast ci, tak, paraliż jeszcze większy, ale po 9 sekundach mogą potem działać. Więc to jest niesamowite dobrodziejstwo.
Ja mogę powiedzieć przykład jeden takiego czegoś. To przykład taki z życia, to może inny, który jak go widziałem, to mnie zszokował i właściwie wzbudził we mnie rodzaj nie wiem czego właściwie, przynajmniej niezrozumienia, tak to nazwę. Pewnie Państwo wiecie, ale co roku mniej więcej w listopadzie są organizowane przez tam takie różne stowarzyszenia medytacje w Oświęcimiu, czyli w obozie zagłady. Ja miałem kiedyś okazję uczestniczyć w tych medytacjach z Dalai Lamą. No i to, co mnie zaszokowało u tej osoby, to kiedy wyszliśmy, zwykle tam jest tak, że po zwiedzaniu obozu jest później taka wspólna kolacja, czy przyjęcie muzułmanów, Żydów, katolików, różnych, wyznań wszystkich. Tak? No i kiedy wyszliśmy z tego obozu i poszliśmy na to przyjęcie, wszyscy ludzie byli przygnębieni wizytą, tak? Wiecie, jak tam jest, tak? Pewnie. No, każdy z nas chyba tam był, pewnie, jako fragment zaniczkowy. A jedyną osobą, która kwitła, wiecie, kto był? Dalai Lama. Po prostu jak... Ja w ogóle nie rozumiałem, tak? Wyszedłem stamtąd po prostu przytłoczony tym wszystkim, tak? A on wyszedł, poszliśmy na kolację, no i on był w kwitnącym humorze. Oczywiście, kiedy był w tym w muzeum, czy w tym obozie, był zielony z przerażenia. Był, ledwo chodził, tak można powiedzieć. No, krótko mówiąc, jak on był na kolacji, to wiecie, gdzie on był? Na kolacji, tak? Podczas gdy my wszyscy byliśmy jeszcze tam, tak? Jakby ciągnęliśmy za sobą, co tu dużo mówić, potworne doświadczenie, jakie tam się odbyło, tak? A on tam on był po prostu, jakby puf, zniknęło, po prostu. Tak jak tam był, to on był tam w 100%, albo w 300%, czyli zielony, ledwo patrzący dookoła siebie, wyszedł, to odeszło.
Chodzi dalej, ale nie jest ideałem.
Nie jest, nie, pewnie, że
nie. Nie chciał się poddać, nie chciał się poddać badaniom neurologicznym.
To jest polityk, tak. No
i popytali go, czy się podda, powiedział, że nie, bo wyjdzie, że nie medytuje.
Tak jest, bo to jest prawda, że nie medytuje. I wysłał Macie Ricarda do... A propos, to taka anegdotka. Nie, pewnie znacie Państwo osobę, która się nazywa Macie Ricard. To jest asystent Dalai Lamy, tak, taki były chyba astrofizyk, czy jakiś inny taki...
Chyba biolog.
Biolog jakiś tam, tak. No on jest sławny z tego, Macie Ricard, że ma najszczęśliwszy mózg na planecie, tak. No ja wiem, że to jest fakt, powiedzmy sobie popularno-naukowy albo taki, tak, ale na pewno ma najbardziej przebadany, bo rzeczywiście jak już tam Dalai Lama pytano, zresztą Goleman to go prosił o to, żeby kogoś wysłał, to Dalai Lama nie chciał, tak, żeby tam nie wyszło, bo on jednak ma... Tak, ale to takie systematyczne, długotrwałe badania, to więcej tam jest taka postać występująca w książkach pod hasłem OSER, to jest Macie Ricard właśnie. Tak, czyli jak tam jest badany OSER, tam coś, to jest badany Macie Ricard, nie? A nie Dalai Lama.
Czy to tutaj podpisany Malinowski?
Niemiec. Peter
Malinowski, Niemiec. On pewnie ma korzenie polskie. A rzeczywiście badań polskich nie ma. Jedyne to moje adaptacje tych testów do mierzenia uważności. To są jedyne...
Badania. Bardzo, bardzo dobre.
Teraz robię badania, to mogę potem stronę podesłać. Wszystko jedno, czy kto medytuje, czy nie. Już mam zgromadzonych ponad 1000 osób. Tam są 4 pakiety testów. Wysyłam jako wynagrodzenie za za wypełnienie interpretacji. Oczywiście ona jest uproszczona, bo to jest przygotowany automat, więc się nie należy obrażać, bo to automat, nie ja. No. Natomiast jeśli chodzi o badania chrześcijańskie, jedno jest poważne badanie na siostrach karmelitankach w 2006 roku, żadnych innych badań poważnych. Są na temat modlitwy prowadzone w Anglii, we Włoszech, tylko na niższym poziomie neurologicznym, tylko badania są przy pomocy EEG bez skanowania mózgu, a to poważnie upraszcza. Gadżecik przyniosłem. Nie reklamuję, reklamuję, ale nie zyskuję nic z tego. Firma kosztuje $250 z biofeedbackiem, czy już tu Jarek sprawdzał.
Nie działa. Nie działa, wyszło, że nie umiem medytować.
Nie, trochę wyszło. Trochę wyszło, ale to jest takie EEG proste. Dwa sensory z przodu, dwa z tyłu. No i tam mierzy wszystkie zakresy EEG. Tych pięciu, ale podzielone na pół. I tam jest taki algorytm, który pokazuje, czy człowiek medytuje lepiej, czy gorzej. Wysyła jako biofeedback trzy sygnały dźwiękowe, czyli szum, że się rozpraszam, wyciszenie, znaczy, że już stabilizuje się. No i potem jest takie ptaszki ćwierkają, to znaczy, że jest to głębokie już medytacja. Bałem się też na początku użyć, że wyjdzie, że nie medytuję. Dawałem innym, ale w końcu odważyłem się, bo muszę. No i wyszło na początku, że super, jaki byłem szczęśliwy. A potem coraz gorzej. Mi wyszło najpierw 98% było nawet tego głębokiego stanu, ileś tych ćwierkań tych, a potem gdzieś 60% nawet, więc tragedia. Minusem tego urządzenia jest, że on się przyzwyczaja. My dochodzimy do wprawy, bo on porównuje nasz normalny stan do stanu medytacyjnego. A jak ktoś długo medytuje, no to właściwie praktycznie nie ma różnicy. Natomiast fajnie wychodzi, to jest bardzo ciekawe, mianowicie o efektywności praktykowania nie świadczy właśnie głębokie skupienie, cokolwiek innego, łatwość wchodzenia. Widać na tym, jak się obserwuje, że zasiadam i za chwilę mi odpowiednio spada ta. Znaczy odpowiednio, czyli wchodzę bardzo szybko, bez wysiłku. Wszyscy robimy z wysiłkiem koncentrację. Chcemy idealnie zrobić. Totalny błąd. Łatwość. Tu jest test strupa taki, że poprawia działanie w stresie poznawcze. Zadanie polega na tym, żeby wyłapać niespójne sygnały, czy tam blue jest na zielone. No i to jest na początku dość łatwe, ale potem człowiek się szybko męczy, bardzo dużo błędów popełnia. No i tu przed i po mierzyli, no i wyszło rzeczywiście, że medytujący są lepsi. I tu jest jak działa, ma nam działać poprawnie mózg. Tu jest teoria sieci i grafów, że to jest za dużo połączeń, jak na Facebooku, tu jest za mało, czyli mam tylko bliskie połączenia tych wszystkich aktywności neuronalnych. Najprawidłowsze jest takie, że mam bardzo dużo połączeń bliskich i kilka tych dalekozasiężnych. No i tu to jest pewien przelicznik potrzebny, a mierzy się to dość skomplikowane. Tutaj jest pokazane, jak to wszystko się bada. To jest tak, działa mózg, żeby to sprawdzić. O, mózg medytującego, że się tam połączenia z podłużnych przekształcają w poprzeczne, centralne, takie ogólne są gdzie indziej. No to jest bardzo skomplikowane. Jeszcze procesy degeneracyjne, ale pokażę Wam może to, jak czytamy badania, czy słuchamy kogokolwiek, mówi nam, że poprawiła mu się aktywność fal alfa i fal beta, albo że dowodem czegoś, to znaczy, że on w ogóle siedzi w przedprotokołowej świadomości. Badanie zewnętrzne mózgu EEG to jest w ogóle przyżytek, po prostu mało trafne. Drugi etap, to co mówiłem, że mamy pewne systemy odkryte w mózgu, jest 5 takich głównych, no i tu jest właśnie istotna połączeń funkcjonalnych, nie fizycznych, poprawiają się te funkcjonalne. I trzeci, to co ten cały system, obecnie traktujemy mózg jako całość w sensie matematycznym, czyli jak ktoś mówi mniej więcej, że jest tam uwaga, dowolna, dowolna, centralna sieć wykonawcza albo sieć defaultowa, albo jak się po polsku się nazywa, to już jest drugi poziom, ale jak mówię o całym mózgu, to jest trzeci poziom. I niezbyt słuchać tego, bo to jest przeżyte. Znaczy nie, ważne, bo to działa na tej zasadzie i daje jakieś tam informacje, ale nie, no, no i daleko od ideału. A jeszcze o tych zmianach mózgu.
To oczywiście w skrócie. No, no tu można powiedzieć na przykład.
Tu alfa, beta. Czym się różnią? To jest normalna świadomość. No. Te powyższone, czyli beta powyższone, alfa, człowiek normalny, mózg eksperta, alfa, te, coś tu.
Na dole, co jest sekundę.
Tak, ale gdzie jest dekrej, coś się po, a tu będzie, mózg medytujący, bo tam już nawet nie wiem co, czyli beta podwyższone, alfa, teta zmniejszone. No tu porównywanie różnych ludzi. Tu jest tych kilka systemów. A tu na przykład mierniki sieci różne. Tym się różnią, jak jest. Co na WWW można porównać i tak się porównuje te mózgi różne. No, a tu są badania, że szybko przerzucę. Badanie dotyczące zmian w istocie szarej, w których miejscach jest. Sara Lazar to taka znacząca naukowiec. Podczas koncentracji samej, tu podczas zeru, jakie są wzrosty obszarów, tu podczas otwartego monitorowania, czyli tak jak uważność, zmiany w których strukturach, tutaj co mówiłem, że spadek mniejszy materii szarej mózgu medytującej grupy kontrolnej. Tu negatywne korelacje, w których miejscach, zmiany stron, też nie będę. Tu po MPLZ-erze co się zmieniają, różnice. No, masa, istota biała, czyli te pokrycia neuronów, w którym wniosku.
Ja mam tutaj takie ładne podsumowanie, które znalazłam w recenzji Jarka Filipkiego, to była recenzja książki Stanisława Radania. Nie podejmuję się napisać choćby krótkiego streszczenia wszystkich opisywanych efektów medytacji. W zasadzie niemal wszystko, co ma rosnąć, rośnie, a co ma spadać, spada. Co najdziwniejsze, medytacja modyfikuje nasz mózg. Mózg jest zatem takim dziwnym mechanizmem, który sam podejmuje działania, które go następnie zmieniają. Fascynujące. To myślę, no tak podsumowując, no bo tych takich korzyści, tak, efektów jest bardzo dużo.
Ja
myślę, że
zapytasz.
Tak.
Taka medytacja, no, medytujemy, ma te pozytywne efekty. Przestajemy medytować, te efekty znikają.
Jest jedno badanie, czytałem na ten temat. Dlatego nie wiem, czytałem jedno badanie, które jeszcze raz nie podam jakie, tak? To było badanie wzięte z, no, z nurtu psychologii pozytywnej. Nam chodziło o taki efekt szczęścia, tak?
że generalnie medytacja prowadzi też do podwyższenia takiego dobrostanu lub szczęścia, tak, przeżywanego przez ludzi. No i w tym badaniu, już nie podam ani źródła, ani autora tego badania, twierdzono, że efekty medytacji w obszarze tego dobrostanu tylko, tak, utrzymują się 5 lat po przestaniu. No, tylko trzeba było się chwilę tam nasiedzieć, tak, tak, nasiedzieć i potem można było to ciepnąć na 5 lat. To się tam utrzymało.
Czy utrzymują się, jest sporo badań podłużnych tak zwanych, z tym, że pytanie tkwi, że co znaczy przestaje medytować, czyli przestaje czynić tą praktykę formalną, ale medytacja jest praktyka nieformalna, czyli jestem przy myciu zębów, jestem tutaj, przypomina, obudzę się, wstaję się, poca się, przypominam o oddychaniu, to jest medytacja. To w tej poprzedniej książce próbowałem odpowiedzieć, według mnie niczym, czy jakby ideałem, znaczy samo pojęcie mindfulness jest to stan uwagi. To jest takie nic, nie? Tak naprawdę medytacja jest to uspokojenie myśli przez koncentrację na czymkolwiek, czy mogę na Jezusie, na nodze, na jodze, na słowie, wszystko jedno, tylko to jest uspokojenie myśli. A prawdziwa medytacja to jest bycie. Słucham, odczuć wszelkich, słucham Boga, wszystkiego. Medytacja jest ta chrześcijańska, tutaj niektórzy z tego co wiem uprawiają to, ja zawsze trochę tak ja razem byłem tylko podglądać, praktykowałem razem z nimi, bo nie dopuścili, bo tak się bali. Wszyscy się boją badań i oni się też boją, przecież wszyscy krytykują, przepraszam, przechodzimy, ale w Kościele katolickim medytacja chrześcijańska jest bardzo krytykowana, ale począwszy od biskupów, na wszystkich się boją krytykują. A joga to już w ogóle to, tak, to jest, ale sama medytacja chrześcijańska, nie? I oni też się nie bali, dopiero mnie przetestowali, tam pokazałem im, jak to działa, no i trochę mi wierzyli, zareklamowali i porobiłem badania trochę, no i porównuję teraz efektywność badań, praktykowania różnych technik przy pomocy metod kwestionariuszowych, to jest tak naprawdę sprawa. Ale według mnie oni troszeczkę tego, tam, to dużo tego Pana Jezusa wrzucają do tej medytacji. Medytacja jest to po prostu bycie, twardość, nie? Że dla kogoś jest Jezus ważny, bo to nie jest jak buddyzm czy zen, to jest pewna technika. Natomiast my w chrześcijaństwie mamy Jezus jako fakt. Koniec, nie? To jest fakt, no, bo ja nie muszę się skupiać na nim, bo on podobno jest, nie? Natomiast to jest tylko.
No. A przed świętszym sakramentem na przykład, to nie jest tylko oczywiście.
To według mnie jak najbardziej, jeśli coś takiego robić, jak mindfulness się robi, bo my w katolicyzmie głównie, bo tak inne odłamy chrześcijańskie za bardzo nie cenią medytacji, jednak niestety Kościół katolicki, mimo że tak dość dziwnie podchodzi do tego, czy medytację traktuje jako gadanie, mówienie, działanie, nie? Czy coś, co jest odwrotne od medytacji, zagadywanie Pana Boga. Natomiast.
No.
Aha. Jeszcze raz?
Chyba tą medytację się zbadał, bo to jest ta grupa ludzi.
Tak.
I tam się pojawił też środka. No nie tam nie będzie dziecka.
Tak.
Aktywowali. Ale właśnie tak jak tutaj mówi, że to jest ta grupa, ja przepraszam, się zgłaszałam i trochę ten.
O, tak, słusznie.
Ta grupa, co księdza obserwowała, dopuszczała, nie dopuszczała, to jest tutaj dosyć mocno obecna na tym spotkaniu. Czuję, że to jest ona.
Aha, to się widzi.
Więc ja chciałam tylko powiedzieć tak, że tamte głosy, które ustami są absolutnie słuszne. To nie jest kwestia. Dla mnie, jeżeli ja miałabym powiedzieć, czym się różni mindfulness od medytacji, ten przymiotnik, okej, on jest dla mnie ważny, no bo jestem osobą wierzącą, to dla mnie to bardziej jest tak, że mindfulness to jest jednak zespół jakichś zasad, tak? To jest coś, co można w jakiś sposób zdefiniować, określić w punktach, ująć w książce, w poradnik pod tytułem, nie wiem, szybkich 10 rad, jak medytować, albo jak zostać lepszym, nie wiem, tam jakaś podstawa, pewnie dobre wyjście, dobry początek do medytacji, którą ja rozumiem jako bycie i takie otwieranie się, tak? W moim przypadku, ponieważ to jest medytacja chrześcijańska, ja się otwieram na obecność, którą rozumiem jako obecność Boga, boską.
Chodzi o wiarę. Tak jest, ja się nie nastawiłam na to. I to, co akurat w danym momencie robimy, tak? Czy wychowanie jest słowo Jezusa, czy po prostu nie pytamy, tak? Niczego, a jesteśmy tylko po prostu otwarci.
Czy możecie mieć rację, znaczy według mnie nie macie racji, ale nawet jakbyście mieli 100% rację, jesteście przegrani. Medytacja chrześcijańska, katolicka, jakakolwiek, w sensie badawczym jest przegrana. Jest jedno badanie. Możemy mówić cokolwiek. Jesteśmy, ja się czuję też katolikiem. Nie ma żadnych badań, po prostu nie ma, w ogóle nie ma o czym gadać.
Ale mogę coś powiedzieć, ja bym naprawdę wolała, żebyśmy rozmawiając mówili o tym, że fajnie, że jesteśmy, a nie o tym, że jesteśmy przegrani. Bo ja się nie czuję przegrana.
Ale ja się czuję. Bardzo dobrze. Medytacja w ogóle chrześcijańska wywodzi się ze starożytnej medytacji mnichów egipskich, modlitwa ojców pustyni, modlitwa monologowa, modlitwa Jezusowa. Chrześcijaństwo nauczyło się od nich. To była właśnie modlitwa w ramach, w rytm oddechu. Jezus zmienił się nade mną, czy Maranata. Myśmy odeszli właśnie w takie wielkie konstrukcje medytacyjne, różnych szkół, zakonników, każdy coś wymyślił. Wszyscy fachowcy od teologii duchowości potwierdzają, po prostu chrześcijaństwo weszło w myślenie, rozmyślanie, myślenie. To jest, jest to pewien typ modlitwy, to jest gadanie po prostu, nie? Wyższy poziom, to co nazywamy medytacją w kościele katolickim, nie wiadomo co jest, natomiast to o czym my mówimy, mindfulness mówi o najwyższym poziomie, o kontemplacji. Czyli jeśli mówimy, my katolicy, mindfulness mamy rozumieć jako kontemplację, czyli najwyższy poziom. Oczywiście rozmyślanie jest, ma swoje plusy na pewnych drogach życia człowieka. Medytacja, jak tam rozumiała, ma pozytywne wskazania, mówimy o czymś najwyższym.
Mogę jeszcze coś? Bo ja się wielokrotnie zastanawiałam nad tym, jaka jest różnica i tak się czuję teraz wywołana z tablicy. Dla mnie medytacja to jest ta praca, którą ja wykonuję. To jest to, że ja siadam, że jestem cicho. To jest ta praca, która od mindfulness odróżnia się z kolei tym, że wydaje mi się, że ona mnie prowadzi do otwarcia na drugiego. I że to nie jest coś, co ja mogę sobie zaplanować, jak to zrobić, jak to otworzyć na drugiego, być uważna, tylko że to jest coś, co jest jakby efektem tego, że ja siedzę i otwieram się. Natomiast kontemplacja to jest dar. Moim zdaniem to jest coś, czego ja nie mogę mieć pozycjonalnie.
Nie, tylko to jest mówienie teologiczne. Nie możemy, znaczy możemy sobie mówić tak, ale musimy mówić w sensie naukowym.
Ale ja nie muszę mówić w sensie naukowym. Ja mówię ze swojego doświadczenia, co sądzę. To ksiądz mówi w sensie naukowym i ja to szanuję, dlatego że się czymś tym zajmuję. Tak? A ja mówię o tym, czym ja się zajmuję, czyli o tym, że siadam i medytuję.
Co ksiądz bada, to też były badania z
to jest porównanie efektywności badania na podstawie różnych testów, między innymi testów mierzących pewne cechy uważności. Plus tam różne testy psychologiczne, bo badania dotyczące te kwestionariuszowe, czyli ktoś pyta, czy osioł jest biały, odpowiada tak albo nie, one nie są zbyt trafne. Lepsze są te EEG, ale no, mnie nie stać, Polski nie stać, nie mamy takich urządzeń. Stąd na takim no, pierwsze badanie. Czy coś chcę udowodnić? No nic nie chcę udowodnić. Natomiast fajnie wychodzi, że medytacja chrześcijańska wychodzi w wielu wskaźnikach lepiej niż medytacja uważności czy zen. I tyle.
To jest
lepszego.
Okej. Okay.
Dobrze. W sensie neurologicznym czy psychologicznym? To ludzkim, tak. To
mnie się wydaje, że ksiądz za bardzo siedzi w głowie, a nie w sercu. Dla mnie medytacja jest procesem duchowym, o którym tutaj w ogóle nie ma mowy. Mam takie pytanie na przykład do księcia. Czy ksiądz jest wegetarianinem?
Nie jest. Znaczy, nie jem praktycznie mięsa, ale wegetarianinem nie jestem. W piątek chętnie zjem mięso, jak mi podadzą.
No, bo tak myślę, że to też jest jeden z efektów medytacji. Że po prostu...
A ja jeszcze mam na słówko, bo jak była mowa o tym, że o tych medytacjach chrześcijańskich, ja chciałam zapytać, czy to może tak być, bo chciałabym sobie na punkcie tego porządkować, że wiem, że w Kościele jest też taki odłam medytacji ignacjańskiej, ona się chyba nazywa, ona jest bardziej kontemplacją na słowie.
Ćwiczenia
ignacjańskie. Czy jakby o tą różnicę między kontemplacją a medytacją?
Znaczy według patrząc, ja patrzę na wszystko z punktu widzenia badań nad mindfulness, nie? One mają podstawy naukowe, badawcze, neurologiczne. Tu jakby no, możecie się kpić z tego, co mówię, czy że teologia ważniejsza. Badania. Koniec. No, można powiedzieć, że się nie liczy, ale to jest konkret i do tego my jako chrześcijanie musimy się odnieść, zacząć wreszcie coś pokazywać, bo inaczej no,
czeka księdza długa droga, dlatego że był taki eksperyment robiony jeszcze za życia Jana Pawła II. Była wymiana mnichów buddyjskich, trochę tybetańskich z mnichami chrześcijańskimi. To trwało parę lat i potem zostało to w jakiś sposób opracowane. I generalnie wniosek jest jeden, który brzmi w ten sposób, że mnisi wschodni powiedzieli, że chrześcijaństwo to jest maratma, my jesteśmy sprinterzy.
Jeszcze raz proszę,
że mnisi chrześcijańscy uprawiają maraton, a medytacja wschodnia to są sprinterzy. Stan techniki medytacyjne trwają znacznie dłużej niż u nas. Szybciej to wszystko przebiega. W Polsce nie był publikowany raport, z tego były tylko wyjątki, takie tam zamieszczone w
Ale nie, nie odpowiedziałem. Aha.
Czy znane są jakieś badania, które pokazują, po jakim czasie widać pierwsze zmiany, na przykład neurologiczne, od rozpoczęcia praktyki medytacji dla laika, który wcześniej nie medytował?
Tak, już chyba po 5 minutach jednokrotnego jakieś są zmiany. To w książce chyba tak, tej dwie teraz przygotowuję, w tej pierwszej bardziej mądre, będzie tam porównanie efektywności praktykowania po 5 minutach, po 3, 10, 20 godzinie i wielokrotnych tam po 5, czasem trwających ileś lat. No i z tego można wyciągnąć pewne wnioski. Ale że już pewne efekty są, z tym, że one szybko znikają po takiej krótkiej.
A skoro mówimy tak pragmatycznie, to w takim układzie, jak w tym zabieganym świecie jakoś rozpocząć medytację, rozpocząć naukę tej uważności?
Ja mogę powiedzieć, jak ja robię, nie? Bo jestem też psychoterapeutą i mam różnych, na przykład z tendencjami samobójczymi, których nie stać na wykupienie terapii, chociażby opartych o mindfulness, które są skuteczne, bo przynajmniej 1000 złotych trzeba wywalić. Więc im podaję mniej więcej, jak to się robi. Nagrane instrukcje im poddaję i, no, i mają kontakt dostępny 24 godziny do mnie. I muszę powiedzieć, we wszystkich przypadkach z tych z tendencjami, z próbami już samobójczymi, wyszli spokojnie, co jest, ja się bałem naprawdę na początku, bo no, tendencje samobójcze, po pierwsze jest moim obowiązkiem nawet zgłosić na policji, żeby go zamkli. Było to ryzyko, natomiast no, czyli wystarczy, że człowiek samodzielnie, jak nie wie nawet jak, to niech posłucha instrukcji w internecie sporo, bo to są proste instrukcje. Ci, którzy przechodzą kursy, te mindfulness, no pouczy się paru instrukcji, tam 2 lata go poglądają i zostaje mistrzem, który...
Może też mogę powiedzieć. No. Znaczy, ja mam takie doświadczenia co do praktyki mindfulness, czy ćwiczeń mindfulness, że ludzie zaczynają ćwiczenia... Że jest potrzebny pewien poziom motywacji. To znaczy tak, że ja panią namówię do tego, to się nie da. Tak? A ten poziom motywacji ma 2 źródła najczęstsze. Albo ludzie już sobie nie dają rady ze swoim szaleństwem, jaki mają w głowie, na różne sposoby. A drugi rodzaj motywacji, jaki się pojawia, to taki, że spotyka pani kogoś, kto jest takim, no jakby to powiedzieć, magnesem. Tak? Że, no, że pani chce tą osobę naśladować. Ale lepsza jest ta motywacja pierwsza, czyli że ludzie już nie dają rady. Czyli taka negatywna. Tak? I to tyle. Tak? Więc to motywacji nie można wzbudzić. To też są moje takie doświadczenia, że niezależnie od tego, jak ja bym pani naopowiadał, zresztą zgodnie z prawdą, badań, komuś, to może nie pani, tylko komuś tam, tak? Że co z tej medytacji nie wynika, to i tak okaże się, że ważniejsze jest obejrzenie serialu, nie wiem, tam jakiegoś, nie? Albo czegoś. Także to no, trzeba mieć priorytety w życiu ustawione i tych priorytetów nie ustawi nikt, oprócz zainteresowanej osoby. A ludzie ustawiają priorytety wtedy, kiedy nadmiernie cierpią, tak? Jako prośbę, jako próbę poradzenia sobie z tym cierpieniem, albo spotkali kogoś, kto jest bardzo taki ciekawy i ich to przyciąga. No bo de facto, to ja bym powiedział tak, że jeżeli już jest taka podstawowa motywacja, mała podstawowa motywacja, to ja zwykle namawiam klientów do tego, żeby zaczynali od jak najmniejszego kroku w medytacji, zresztą w ogóle w praktyce mindfulness, bo rzeczywiście mindfulness to nie równa się medytacja, ale zaczynali w praktykę mindfulness lub medytację, nieważne, od bardzo małego kroku. Generalnie ludzie mają w głowie miliardy barier, że nie mają pół godziny na siedzenie codziennie, tak? I że to pół godziny się zbuduje dużo łatwiej, jeżeli zaczną od minuty, albo nawet minuty myślenia o tym, że mogliby posiedzieć. Tak? Czyli od bardzo, bardzo małych kroczków. To jest taka, jeżeli ktoś dla kogoś jest to kłopot. I o tym mówię z taką pewnością, mi się wydaje w ogóle absurdalne żyć nie medytując codziennie. Wydaje mi się to w ogóle absurdalne, że jak można tak żyć w taki nieuporządkowany sposób. Tak jak ludzie myją zęby i biorą prysznic, to czemu jeszcze nie robią jednej rzeczy takiej dodatkowej? Tak?
No, ale jest taki sposób chrześcijański, że
no właśnie tak, mówię, no ale tak. No na przykład, no to jakby nieważne, jak mówimy o mindfulness, to ja tutaj się nie bardzo odnoszę do tej chrześcijańskiej jakby zabarwienia, bo się zresztą dowiedziałem, że jesteśmy gorsi, dzięki Staszku.
Tak. No więc.
A chrześcijanie są przegrani.
A, no więc nie jest tak źle. No dobrze. No dobra, no więc. Ale poczekaj, tylko to kończę się na zdanie, tak? Że to, co chciałem powiedzieć, to, że jest potrzebna podstawowa motywacja, absolutnie. Ja robię dużo różnych kursów w firmach i jeżeli pracownicy są na to wysłani jako nagrodę, nawet, bo tak najczęściej jest, jako nagrodę, ale nie widzą potrzeby, to z tego nic nie wyniknie. Choćbym, nie wiem, stanął na rzęsach i tam jeszcze im pokazał, no, mnóstwo badań, na przykład takie badanie pokazuje, możecie sobie to przeczytać, zresztą po polsku było, to jest taka bardzo dobre czasopismo, nazywa się Harvard Business Review. I mniej więcej lata temu wyszedł tam taki artykuł, czy stać się na to, by mieć gorszy mózg niż konkurencja. No taki artykuł, i on opisuje to, co Staszek mówił, tylko że na tam 5 stronach, powiedzmy, czyli jak się mózg zmienia na potrzeby medytacji. No więc jeżeli nie ma motywacji, żadne zachęty nie zadziałają. Tak, motywacja musi być, a później motywacja de facto nie jest potrzebna, jak to się stanie nawykowo. Nawykowo pani myje zęby, nawykowo pani codziennie robi sobie kawę, to dołoży do tego jeszcze jeden malutki nawyk, tak? To będzie medytacją, rachunkiem sumienia, czy czymkolwiek takim. Więc później to jest stałość taka, no ludzie robią różne rzeczy codziennie, tak? I to po prostu jedna więcej.
Motywacja też jest satysfakcja ze stanu szczęścia, optymizacji.
To prawda, tylko że to, wie pani co, to jest...
Ja bym tutaj trochę powiedział, że to jest dobrze i źle, ponieważ właśnie takie, i to jest właściwie moje największe niezrozumienie medytacji chrześcijańskiej, która dąży do czegoś, poznania Boga czy czegoś. Mnie się wydaje, że może nie rozumiem, tak? Że znacznie efektywniejszy sposób jest taki, że w ogóle nie mam żadnych założeń. Nawet takiego, że jest Bóg. Tak? Że nawet takiego, że moim zdaniem to przeszkadza, tak? Albo to założenie, że ja mam być spokojny, tak? Taki cel, że mam być spokojny, albo jakiś tam, nie? Że to przeszkadza tam w jakimś momencie. Mindfulness jakby tutaj, mindfulness stawia jasne cele, masz być spokojniejszy, radzić sobie lepiej ze stresem, tam lepsze relacje nawiązywać, być bardziej zdrowy, no różne tam mają, tak? Natomiast ten drugi krok, to jest krok taki trochę bez celu. Nawet takiego celu, jakiego tego Jezusa, czy jakiegoś takiego. Nawet tego nie. Ja notabene jestem raczej wierny takiemu myśleniu, że pierwsze przykazanie chrześcijańskie brzmi: nie będziesz miał nawet wizerunku Boga, a nie tylko obrazów, ale wizerunku w głowie, tak? Że w ogóle jest coś takiego jak Bóg. Tak, że nawet tego nie powinieneś tworzyć. Więc ja raczej jestem bliski takiego myślenia, że jeżeli tworzę jakieś wizerunki dowolne, siebie, jakieś istoty wyższe, absolutnie czego, to przeszkadza. Po prostu.
Mogę to podać, że to jest zbyt śmiały pytanie.
No,
to jest dla ciebie. To powoduje, że od dłuższego czasu się na tym nie zastanawiam, bo tego się nie da chyba określić. Czym jest to, co działa w tym? Uważności, że się dzieje tak, jak się dzieje. Czym jest to?
Jaki jest główny czynnik? Tutaj pytanie, być może Państwo z tego nie słyszycie, to pytanie brzmi właśnie, co tam takiego dzieje się w tej medytacji, czy uważności? Jaki czynnik zachodzi? Co?
Czy domyślnie szatan?
Nie.
Tak zaraz brzmi.
Nigdy
od lat
nie myślałem chrześcijański.
Tak.
Tak, bo właśnie, czy to można jakoś stosować ogólnie?
Można. Właśnie tutaj jakby ja jestem bliżej Jarka w tym, co się tu burzycie jako katolicy, że właśnie mindfulness, i to jest celem 1/3 poprzedniej mojej książki, na razie nikt nie zaprzeczył, nie skrytykował na razie publicznie, trzeba przyjąć. Celem mindfulness jest receptywność. To, co jest celem medytacji chrześcijańskiej. My tylko deklarujemy, że celem naszej modlitwy jest dialog z Bogiem, a my dialogujemy ze sobą. Fajnie, że mówicie, w praktyce wierzę, nie? Natomiast jak obserwuję ludzi, oni po prostu gadają, peplają, opowiadają. No fajnie, że tak macie, nie? Tylko ja widzę troszeczkę też z punktu widzenia i spowiedzi, i praktyki, obserwacji, jestem typem obserwatora. Jak patrzę w kościele na różne rzeczy, no mam 3 typy ludzi medytujących z obserwacji. Jedni
są oczywiście żarcy, ale są zapatrzeni w jakiś obraz, tak, rozpływają się. Świętej pamięci ksiądz kardynał Macharski z Krakowa odprawy, że płakał podczas przeistoczenia. To jest z punktu widzenia psychologicznego troszeczkę dziwne, ale fajnie. Drugi typ modlących się to coś tam, coś się dzieje w kościele, się modlą, odmawiają różaniec i tylko oczy zębują. A ta wiedźma, nie? A? I trzeci typ medytacji w kościele katolickim jest tak, że też to samo robią, oglądają, ale patrzy i wraca do obiektu koncentracji. To jest mindfulness.
Nie, jest jeszcze czwarty. No. Jestem przed Najświętszym Sakramentem. Po prostu jest ludzi. Błędne takie założenia przyjmujecie. Dlatego macie błędne wyniki.
Ja mogę powiedzieć. To niech pani wie, że są prawdziwe, to przestaniemy tam dłubać.
Nie chodzi o prawdziwe wyniki, tylko pytanie było, co jest, to co działa.
Tak, już, tak, to już, już się po, już, po tej tezie się wybiłem, już przez te...
Po prostu być.
A, być, o właśnie czwarte, słucham. Tak jest, i teraz, tak, czym się różni od tych trzech?
Że się nie skupiam na właśnie na modlitwach i tak dalej, na tym, co mnie otacza, tylko po prostu łączę się z istotą wyższą.
Jak, jak to czujesz?
Po prostu przepływa przeze mnie.
Co przepływa?
Właśnie, o to. Nie skupiam się na tym, co gdzieś tam moja ludzka strona to materializuje w cieple, w świetle, w takich rzeczach, to ludzka strona.
Ale co przepływa?
Właśnie światło, ale nawet rozdzi łaski.
Bo to już jest interpretacja, ja myślę, że to jest dużo prostsze. To jest dużo prostsze, przynajmniej w moim przypadku. Medytacja, ja też praktykuję chrześcijańską medytację. Ja nie oczekuję żadnych spektakularnych efektów.
Nie ma fajerwerków.
Nie ma fajerwerków. To się nie skupia na tym, co ja czuję, czego to jest oznaką, co z tego wyniknie. Natomiast ja po prostu jestem z intencją taką, że ja jestem w grupie, jak jest to medytacja grupowa raz w tygodniu, w grupie ludzi, którzy działają podobnie jak ja, a jak jest to w domu, to jest intencja taka, że ja jestem, to jest moja forma modlitwy. Najprostsza, jaka jest możliwa. Bez...
Wszyscy się zgadzają?
Nie, ja chciałam powiedzieć, co to jest...
To ja może dożrę, jak co innego, dożrę. Jest, jesteście blisko mindfulness.
Ja zawsze mówił takie zdanie, drugi nie usłyszałam, że jestem wobec tego, który jest. Ale ja się nie skupiam na tym, że coś tam jest. Nie? No po prostu ja jestem.
Też jesteś blisko mindfulness.
A jeszcze mogę, czy jeszcze to będziemy? Bo ja chciałam się po prostu odnieść do motywacji i do tych badań naukowych. Powiedzieliśmy sobie, że medytacja to uważna, tak?
Nie tylko.
No. I jakby będąc uważni, doświadczamy pewnych stanów. I dlaczego to moje doświadczenie ma stać się dopiero prawdziwe, kiedy zostanie potwierdzone badaniami. I chciałabym po prostu nie dewaluować doświadczenia, bo wydaje mi się, że niektórym osobom jakby potrzebne są te badania naukowe, ale tu już wchodzimy w zupełnie coś, co, nie, co jest w ogóle, nie ma nic wspólnego z medytacją, czyli poszukiwanie racji, udowodnienia, że tak jest, że wątpiący umysł czasem potrzebuje tego. A jakby to doświadczenie moje jest właśnie tą medytacją wewnętrzną, o której ja bym mówiła, że to fajnie, jak to jakby jest ze środka.
Czy w tym kierunku idą badania znowu w paradygmacie neurofenomenologicznym, że podpina się mnichów do tych wszystkich struktur i oni mówią, co w danym momencie czują, i sprawdza się, porównuje, i to rzeczywiście jakby przybliża się w waszym jakby kierunku myślenia, że jakby badania rzeczywiście upraszczają, rzeczywiście no tak, tak, macie rację, no upraszczają, jestem tego świadom, niewiele czy trochę wnoszą, no, bez przesady, nie? Ale
ja też chodzi chyba też o takie zaufanie sobie, ja powiem przykład, który nie ma nic wspólnego z medytacją i tak dalej, zdarzył mi się na warsztacie dwa dni temu, ktoś doświadczył czegoś i potem mówi dziwnie, nie? A on mówi, ale dlaczego dziwnie? No nielogicznie. No i teraz co jest prawdą? To, czego on doświadczył, czy to, że właśnie tego drugie rozumowanie oddala nas od tego bycia uważnym na to, co się z nami dzieje. No to tak jak to jest ten propozycja pomysłu, bo pokazujemy tego.
Więc ja to, co ja chciałem powiedzieć, to że ja mam trochę, znaczy mam jeszcze taką jedną rzecz, którą bym skomplikował być może tą całą sytuację, ale chodzi mi o to, tak, że ja bym nie gloryfikował tak tego doświadczenia wewnętrznego. Tak, siedzę, że medytuję 30 lat i popełniłem wszelkie możliwe błędy, w tym zakochanie się w podłodze, tak? Więc i to doświadczenie wewnętrzne moim zdaniem w większości wypadków was zwodzi niż jest dobrym wskaźnikiem. Przynajmniej tak ze mną było, tak? To na pewno.
Potwierdzam.
Tak, że jeszcze jedno zdanie już kończę, tak. I drugie zdanie jest takie, w związku z tym takim najlepszym pomocnikiem, żeby nie być w tym swoim szaleństwie doświadczeń wewnętrznych, bo to czasem jest szaleństwo. To jest to, co mówi Staszek. No, trzymajmy się podłogi, także pewnych racjonalnych. Jednak mindfulness czy medytacja nie polega na tym, że głupiejemy. Ciągle racjonalność mamy na normalnym poziomie. Albo trzymajmy się takich danych, albo trzymajmy się nauczycieli, którzy nam powiedzą, zaraz, to nie to, tak? I to w tym sensie, dla mnie to nie jest żadne, jakby to, że ktoś coś odczuwa, no to gratulacje, ale to może być równie dobrze efemeryczne, błędne i niszczące tą osobę. Nie? Dlatego warto mieć jakiś zewnętrzny odnośnik, albo Boga. Nauczyciela, albo a, no właśnie Boga. No, dla mnie, okay, no ja,
nie jest błędny i nie jest efemeryczny.
Jasne.
Tylko, dla osoby wierzącej.
To jest jasne, tylko niech pani jeszcze na banku dowodni, że to on do pani mówi, a nie ktoś inny. Nie? Jeszcze na to pytanie.
Jakąś wiarę, no mogę się przeżyć, coś zupełnie niematerialnego. Zgadzam się, że w trakcie medytacji chrześcijańskiej, w trakcie medytacji zen, każdego innego, w każdej formy wyciszenia, coś się dzieje w ludzi.
Tak.
To można oglądać.
Tak.
Przypuszczam, że takie badania, ale rzeczywiście można oglądać jakieś też, na przykład mówiącą, że misi, nie wiem, albo buddysty, albo każdy w jakiś inny sposób przeżywający medytację, co innego wie, że bój. W czasie medytacji powierzchni, żeby nie oceniać. Ja bym nie stawiał tego, że ci są literami, czy są, że tak powiem, nie wiem, żółwiami, albo są lepsi, gorsi, szybciej, wolniej medytują. Tylko bym to inaczej, wszystko jedno. To jest dla mnie wartość, natomiast czuję, że jeżeli próbujemy dewaluować to, co dzieje się w wewnątrz człowieka, a w zewnątrz tych procesów, które dochodzą do punktu, a nie potrzebny. To jest dobrze. Mamy obok. Tak to
jeszcze pani, co?
Ja się chciałam zapytać, po co pan właściwie medytuje?
Który pan? Który?
Pan.
Ja.
No to pan jest zresztą, ale...
No tak. Państwo, ja przyznam się, że nie mam zielonkowatego pojęcia.
Ja muszę.
Tak? Nie wiem właściwie po co. Mogę powiedzieć, kiedy to się zaczęło, tak, i jakby co było tam jakieś.
To było przyjemne.
Nie, to nie jest przyjemne. Pani, tam miałem rzeczywiście taki. Jest nawet taka książka, nazywa się Błogość, czy coś. Taka ładna książka na temat błogości w medytacji. To jest. No i tak było, nie wiem ile czasu temu, że w czasie medytacji to było no takie no bardzo przyjemne stany, tak? To, co ludzie nazywają szczęściem, to były jakieś takie małe miki, tak? W porównaniu do tego, co było w medytacji. Ale no, po jakimś czasie to się odkrywa, że to jest jakiś rodzaj kurzu, tak? Który się strzepuje z butów i idzie dalej. No, innymi słowy, nie wiem po co. Ja po prostu tak żyję, tak? Że moje życie polega na tym, że rano wstaję, robię sobie kawę, idę posiedzieć i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie to nie ma celu. Znaczy, moje życie jest jakby jednością z praktyką. To nie jest tak, że robię coś po coś, tylko żyję tak. Nie? Tak można powiedzieć. Mogę na to coś precyzyjnie namierzyć, moment, w którym u mnie coś się pojawiło. To było tam, już trudno powiedzieć, kiedy 40 lat temu, jak byłem w liceum. No i tak zostało do tej pory. Nie? Natomiast to nie ma celu specjalnego. Po co pani właściwie je jabłka? Albo coś, tak? Po co pani właściwie wstaje z łóżka? No po to samo, tak? Znaczy to jest ta sama motywacja. Tak, tak jest. No takie mam życie, tak odpowiadam, nie?
Może tu wejdę, żeby przetłumaczyć dla chrześcijan, co Janek myśli, czuje, bo siedzę w tych, czytam te różne rzeczy i na przykład ja bardzo rozumiem, i to jest bardzo podobne do chrześcijaństwa, do tego, co wy, że otwieram się na Boga. Ja tłukę ciągle chrześcijanom. Właśnie jak coś robi ktoś podobnie do mindfulness, właśnie wtedy się otwiera na Boga. Na Boga, nie na szatana, nie jakieś pierdoły inne. Jak się troszeczkę wyzwolę z tych myśli głupkowatych, związań.
Mój syn mnie, jak miałbym malutki był, to mi powiedział, on był strasznie gadatliwy na ten rok, czy co się już zaczął gadać. Nie? No i kiedyś jechałem z nim spacerował, tego mało, nie wiem, za tym 30 powiedzmy. No jedziemy tym i ciągle gadał, to siedział z tym samochodem, gadał. I pamiętam w czasie jednej podróży dwie takie dziwne rzeczy się zdarzyły. Pierwsze takie, że nagle zamilkł. Nie jedziemy po spacerowi, on przestał gadać. No Łukasz, tam chory jesteś czy coś? Nie, nic nie mówisz. A on mówi, wiesz co? Bo chcę usłyszeć Boga, a mogę go usłyszeć tylko wtedy, kiedy nic nie mówisz. Tak? O kurde, nie? Sobie myślałem, dziad mały. Tata kombinuje jak może pod górę, a ten tak stryki ma, nie? A potem jedziemy, słuchajcie, jeszcze druga rzecz, to zwracam waszą uwagę na to. Na spacer wiecie, która teraz ulica, nie? Tam jest taki ostry zakręt przed leśniczówką, nie? I tam jest taka wielka polana. Ja mi mówię, wiesz co, tato? Po tym milczeniem wyjeżdżamy. Ale tu aniołów na tej polanie. No, i zaczął ja pisywać, są takie wielkie, półprzezroczyste. Pomyślałem, że wtedy odleciał już w tym kraju, nie? Ale...
ale... Tam było?
Tam było mnóstwo wypadków, jak sobie wyobrażam.
No, cmentarz.
Cmentarz był?
I to czy dreszcz pana przeszedł chociaż teraz? O, jeszcze nie.
Panie, ja już uciekam stąd. Tak? Muszę się napić. Tak? Muszę się napić. No nie wiem, no on to zobaczył. Tak najpierw powiedział mi o tym Bogu i tak zamilkł i coś się spodobało o tym Bogu, a potem o tych aniołach. Że tam jakieś anioły się unoszą takie wysokie jak drzewa, coś takiego.
Szanka, że syn pana wyzwoli.
Znaczy, że mnie nawróci, mam
tak na myśli. Tak, jest blisko.
Jest szansa, że mnie nawróci. Nie, on teraz już nie chodzi do żadnego kościoła, niestety. W ogóle chyba nigdy w kościele nie był. Nie, raz byłem z nim w kościele, musiałem, żeby sprawdził to. Popłakał, bo mu ksiądz nie chciał dać wafelu, ale gdzieś nie był.
Tutaj badania bez rozróżnienia płci, bo trochę komplikuje. Tam na tej mojej stronie www.ipri.pl, czyli Instytut Psychoterapii Rozwoju Integralnego, zakładka badania naukowe, tam są te testy wyżej, a są opublikowane te wyniki. Wiesz, to na podstawie tam chyba 700 dopiero, teraz mam ponad 1000, więc pewnie się zmieni. Więc zobaczcie, to jest obserwacja, czyli zdolność, świadomość doświadczania różnych emocji, doznań. Okazuje się, że chrześcijanie są, medytacja chrześcijańska jest najlepsza.
Ale
modlitwa gorsza niż nic. Modlitwa gorsza od czego?
Niż nic, niż od niepraktykowania.
No troszkę w tym przypadku. No to coś mówi, tak. Tylko to jest jeden z czynników, jeden z sześciu czynników medytacji, ten najbardziej podstawowy. Kto, ja nie wiem, no to nie wiadomo, no badania na takiej liczbie, jest tylko deklaracja, że masz tam do wyboru medytacja chrześcijańska, buddyjska, tam zen, yoga czy coś i wybierasz jedno z, no bo inaczej to, dobrze, że w ogóle zgromadziłem 1000 osób, żeby badania, żeby sensowne, musi być 500 osób,
to mamy lepiej.
O, a tu są lepiej, tak.
No. Bo ja sam czas nie mogę się przebić z tą swoją treścią, bo jak mi się przypomniało, że Buddha pod koniec swojego życia został zapytany, co jego świątobliwość zyskał z medytacji. I on powiedział nic, ale bardzo wiele straciłem. I myślę, że to jest to, co nas mogłoby łączyć, tak?
Nie, no to jest więcej połączeń niż
Hubert przemówił.
Tak, ja chciałbym wrócić do tej dyskusji, która wytoczy się między psychoneurobiologią, a troszeczkę podejściem czysto humanistycznym. To się zajmuje z kolei badania właśnie na pograniczu między humanistyką w takich badaniach, a ścisłą nauką.
I koło naukowe właśnie kolegium medykum i
tutaj padło dla mnie te zasadnicze pytanie, które które można by uwierzyć trochę tak jakby trop w myśleniu o tym, gdzie jest przestrzeń wspólna, gdzie przestrzeń różniąca między tym, co nazywamy mindfulness, a tym, co nazywamy edukacją chrześcijańską, bo pani zapytała o cel. W medytacji mindfulness, czy w medytacji uważności, praktyki uważności, która ma swoje jednoznaczne korzenie w praktykach dalekowschodnich, pytać o to, dlaczego medytować, tylko pytać, dlaczego oddychać. Tutaj pan mówił, dawał przykłady, pytać, dlaczego wstawać z łóżka i tak dalej. Mi się zdaje, że to można się o wiele silniejszą metaforą posłużyć, jeżeli pytamy o jakby celowość medytacji, to dajmy pytać o celowość w oddychaniu, bo jakby praktykowanie medytacji z perspektywy religii czy filozofii dalekowschodnich, ono nie ma celu samego z siebie. To jest tak jak naturalna własność umysłu, jakbyśmy to chcieli powiedzieć, stan medytacji, do którego się ma dążyć. Z kolei, kiedy patrzymy na chrześcijańską stronę, to w chrześcijańskiej jednoznacznie chodzi o cel. I tutaj ten cel nawet jest bardzo wyraźnie zdefiniowany, nie trzeba się odnosić jakby do współczesnej teologii. To bardzo łatwo można go znaleźć w Ewangelii Łukasza, na przykład w 25 rozdziale, bo tam słuchając dyskusji, która się toczyła, sobie go nawet znalazłem i jakby ten cel jest bardzo wyraźnie pokazany, to jest cel w postaci oczekiwania na wschodzącego Syna Człowieczego, jest tam w 21 rozdziale. Na fragment, który brzmi: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było obciążone wskutek troski doczesnej. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi, co jest bardzo ważne tutaj w tym fragmencie. Czuwajcie, więc módlcie się. To jest jakby jedno z takich zasadniczych, chyba definiujących w chrześcijaństwie postaw medytacyjnych, bo tutaj uważam, że jest to popełniony strategiczny błąd wprowadzania mindfulness do Polski, nazywania go uważnością. Patrząc na jakby charakter naszego społeczeństwa, które jest głównie katolickie, wykorzystanie innego pojęcia niż uważność, pojęcia czujności, czy jakby czuwania nawet,
jest czasem używa się, Francuzi mają, tłumaczą to jako pleine conscience, czyli pełna świadomość, tak? Jakoś bliskim jest przytomność, ale też być może najbliższe mindfulness byłoby przytomności. Tylko że mindfulness to nie jest wyłącznie no właśnie obecność, tak? To nie jest wyłącznie przytomność, tak? Tylko też jest jeszcze pewien charakter w zachowaniu, tak?
Akceptujący ten
różne inne tak, rzeczy, tak? Więc i przytomność, i obecność tego nie ma. Nie?
To jakby patrzę przez taki jakby pryzmat obecny. Mindfulness jest pewnym trendem, który się rozszerza po swojej właściwości. Jakby, jak dla mnie on służy nazwa. Nazywając go uważnością, przynosimy jakby waloryzowanie go z perspektywy neurobiologicznej. To jest język, który jest językiem przekonującym współcześnie środowiska akademickie, ale niekoniecznie jest językiem przekonującym jakby społeczności pozaakademickie, które jakby nie są na co dzień, nie mają styczności z badaniami, nie mają styczności z tego sposobem myślenia, jakby to czuwanie, które jest obecne jakby w chrześcijańskiej postawie, prawdopodobnie można było czymś lepiej nazwanym, żeby to mogło być lepiej przedstawionym i pokazanym w naszym społeczeństwie.
Ale czuwanie
i lepiej przyjęte.
To jest takie jakby ten trochę mały umysł, o którym pan mówił, że właśnie takie ale w pewnej postawie, że po prostu było
czuwanie przyznane, to jest też taka postawa.
Z tym, że w psychologii znowu czujność ma swoje znaczenie, które...
Konkretnie.
Tak. To jest z kolei inna jakaś też błędna konotacja, bo to chodzi cały czas o taką grę słowną, a na przykład jest neurologiczny poziom na stan czuwania, jest tam snu na przykład. I jakby tutaj ta czujność, czuwanie raczej nie chodzi o to, że wyczekiwanie na jakiś rodzaj zagrożenia, tylko chodzi o takie czuwania ze względu na to czuwanie, to polskie słowo czuwanie też może być waloryzujące, tak pozytywnie, akceptujące jakby.
Ja może spróbuję powiedzieć tak troszkę na pani pytanie, bo to domyślałem, że gdzieś to tam podpłynęliśmy. Moja odpowiedź brzmi, najprostsza, jaka jest zła, nie wiem, co działa. Mam takie różne domniemania, no i moje domniemanie jest takie, ale ty, no, nie ma żadnych badań na to domniemanie, tak, że ale to jest moje doświadczenie z kolei, także większość mojego życia spędziłem na tym, żeby samemu sobie utrudniać życie, tak, mówiąc ogólnie, i że to na różne sposoby się podstawiała w nogę, a że miałem wysokie oczekiwania, a że miałem dobre zdanie o sobie, czy na mnie jest i tak dalej. I jedną z rzeczy, która mindfulness powoduje, że to działa, to to, że przestaje sobie przeszkadzać. Tak? To jest jeden z mechanizmów. Także przestaje wkładać, znaczy można powiedzieć, że w mindfulness odkrywają wszyscy, znaczy nie wszyscy, no wielu ludzi odkrywa, ile subiektywności jest w obiektywności, tak można powiedzieć, metaforycznie, jak bardzo konstruujemy świat i siebie w tym świecie. Tak? I tego konstruowania jest troszkę mniej. Ten świat zaczyna być troszkę bardziej przejrzysty, taki jaki jest, a nie taki jak ja myślę, że jest. Tak? I że to jest, że ta subiektywność, na przykład moim zdaniem większość ludzi, jak używa słowa Bóg, to myśli o jakimś konkretnym gościu. Tak? A nazywa, że ten Bóg tam istnieje, jest prawdziwy, wiecie, i tak dalej. A to jest centralnie konstrukcja jego głowy. Tak? I teraz jakby, kiedy te konstrukcje trochę się rozpuszczają, tak? Trochę, nie? Tak jest? O, pardon, przepraszam. Jezu, Chryste, zapomniałem. No,
tak. Go nawróciliście.
No, właśnie, no.
Przegrany.
Ja nie skończyłem, czy na tym jest. Zgoda, już ja to rozumiem. Wie pan co, ja bym powiedział, że moim zdaniem główna różnica, bo to próbując odpowiedzieć, czyli takim czynnikiem, który działa, to wydaje mi się, nazwijmy to spadanie takich zasłon z oczu, głównie tych zasłon, które sami robimy. Tak? To jest ten czynnik, jak mówię, nie ma na to wady. A teraz odpowiadając na pana pytanie, bo to tutaj była też dyskusja, czym się różni mindfulness od takiej medytacji chrześcijańskiej na przykład, tak? Czyli takiej, to właśnie celem, tak? O ile w medytacji mindfulness jednak jest jakiś cel, typu tam lepiej sobie radzić w życiu, mniej stresu czuć, etc. Tak jest taki, tak, no są jakim, że
praktyczne, bo normalnie w modelu uważności nie ma.
Bezcelowość medytacji. Tak, no ale ludzie przychodzą z taką ochotą, tak? Żeby trochę uspokoić natłok myśli czy coś tam. Tak? Ja mówię, czasem powołuję się do takiego, bo miałem dwóch klientów podobnych, tak przyszli, bo dwa razy się zdarzyło, dwóch mężczyzn, taka sama sytuacja, że wstawili brudne naczynia do lodówki zamiast do zmywarki. I to się odkrywali, jak żona przychodziła, otwierała, to co to robiło? I dwa razy tak było. Nie? Że, wiecie, byli tak zapętleni w głowie, że no jest to sprzątam tym, no to pyk, do czegoś co wygląda. No więc ludzie chcą sobie z takimi rzeczami poradzić i po to zaczynają trening mindfulness. No, a oczywiście medytacja chrześcijańska ma zupełnie inny cel, tak? Ja tego celu nie rozumiem, znaczy mój cel jest kompletnie inny, tak? Ale generalnie jakby to jest zupełnie inny obszar. To taka jest moim zdaniem duża różnica.
Proszę Państwa, jeżeli mogę, mam tutaj książkę, którą chciałem Państwu pokazać. Jeszcze tytuł jest Medytacja.
Medytacja.
To jest wydane w Krakowie, Czerwczyca w 1880 roku. I pozwólcie, że przeczytam taki fragment.
Autor?
Autor Maria Grossek.
O, to ciekawe.
Postąpmy z duszą naszą, jak postępuje rolnik z wyjałowioną ziemią, którą przeznacza na użytek. Pod wolne działanie wielkich przyrodzonych sił, pod namiętność palącego słońca, pod oczyszczenie chłodnych długich ulew, szaleństwo wiatrów, gwałty burz, surowość mrozu i spokój sennych zasób śnieżnych. A kwiaty jej odrosną z korzenia. I ptaki niebieskie lecące z gwiazd i wichry niebieskie przyniosą jej znowu utracone nasiona cudu. podsumowanie. Choć może to będzie dopiero w pokoleniu przeszłym. Myślę, że jesteśmy też pokoleniem, które możemy to samo powtórzyć. Dziękuję, ale jeszcze panu chciałem powiedzieć, że tu nie chodzi o porównywanie maratończyków i długość medytacji, którą uprawiają chrześcijanie, którą uprawiają musi wschodni.
Czyli jeśli chodzi o definicję mindfulness, czy jak to przetłumaczyć, psychologicznie rozróżniano przynajmniej 6 czynników i one jakby pokazują, jak to można w praktyce rozumieć. Więc jedno jest to świadome działanie, czyli jestem tu i teraz, nie odpływam. No i tu się mierzy, na ile człowiek odpływa, na ile. To jest jeden z mechanizmów psychologicznych kryjących się pod. Drugie, obserwacja, w sensie odczuć to, co chrześcijanie wyszli dobrze. Odczuć, jestem świadomy tych odczuć, które są we mnie, a nie jestem zawieszony właśnie w myślach. Nie? Następny czynnik jest nieosądzany, niekrytykowany.
Też siebie.
Siebie, tak. No właśnie, zwłaszcza siebie, bo człowiek zaczyna od siebie, a potem już się wyżywa na innych. Niereaktywność, gdzie medytacja buddyjska wychodzi, uważność. Reaktywność szybka, to jest ADHD, że jest bodziec, kopie od razu z ADHD, a niereaktywność jest, który ma dłuższe te przewody tam i zauważy, po jakimś czasie zareaguje. Opisywanie, czyli nie tylko, że jestem świadom, ale potrafię to jakoś zwerbalizować. Oczywiście mistycy mówią dość trudnym językiem, bo to trudno zwerbalizować, ale że jest w tym jakaś prawda. Czy jakoś mogę tego Boga opisać jakoś mniej więcej, ale nie dokładnie, bo jak dokładnie, to znaczy, że mam schizofrenię.
Ładnie to.
I potem jeszcze decentracja jest. Decentracja to jest najwyższy jakby wskaźnik, czyli jestem oddzielony od tych myśli, że myśli nie są mną. To, że myślę o Bogu, znaczy nie wcale niekoniecznie znaczy Bóg. Ale nie odpowiedzieliśmy jeszcze na pytanie najważniejsze. Co wam dało?
Aha, jak ktoś pytał, po co, tak? Czy nie?
Po co, czy
a ja nie skończyłam, tylko nikt nie słuchał. Ja mówiłam, że Budda powiedział, że nic mu nie dała medytacja, natomiast bardzo wiele stracił.
Ale to, że nic nie dała, to trochę...
W sensie takim pytaniu było, co zyskał w świątowie?
No mój nauczyciel główny, Dogen, jak go wrócił tam, to Dogen to przyniósł. Chan, czyli chiński zen do Japonii, czyli zen, tak?
11.
Ale to nie ma znaczenia. No dobrze, może być 14. Trochę nie ma znaczenia. Jak go spytano, no to co ty w tym właściwie Chinach się dowiedziałeś? No to on odpowiedział, że mój nos jest pionowy, a oczy poziome, tak? Czyli to była jego odpowiedź, tak? Czyli rzeczywiście to, co ja, znaczy ja jestem przywiązany, być może nadmiernie, do takiej koncepcji, że to, co medytacja daje, to pozbawia koncepcji.
Tak, no i właśnie pozbawia koncepcji, tak?
To też jest koncepcja, oczywiście, to
no. Tak? Do czego?
Że wydaje mi się, że niesłusznie my się kłócimy. Ale... chrześcijańska, czy jaka ta, to...
Ups. To ja nie wiedziałem, co, że my to robimy.
Może
my
się
zauważ, że ja byłem bardziej krytykowany, a ty mniej, bo on po swoich doświadczeniach. To, że ty się dzieli, że nauka to w ogóle bzdury, znaczy niestety, ale jesteś lepszy w tym zestawie.
Nie kłócimy się. Ja myślę, że znacznie więcej nasz, że tak powiem, notabene, jak słyszę, Lubin to jest bliskie memu sercu miejsce, bo wiele osób z Lubinia praktykuje z nami. Ja kiedyś do Lubinia jeździłem dawno temu, do Maxa. Pamiętam jeszcze takiego kota Rydzyka w kotłowni. Bereza nie żyje.
Ale jak żyje?
A jak żyje? Jak żyje, tak. No Bereza chyba ze 3 lata, tak? Czy 4? Więcej, no kilka lat, tak? No, tak, rzeczywiście z Jankiem też się siadywałem, tak? Ale to bardzo dawno temu było, więc tam jeździłem, tak? No tam jedyna rzecz, która była dla mnie jakoś trudna, ale to... Znaczy trudna może nie, no taka niezwykła bardziej, no to że tam było w czasie medytacji, były msze, nie? No to ja nie jestem nawykły do takiego.
To było takie fajne, kiedy się...
Nie, no to ja mówię, że więcej nas łączy, znacznie więcej niż dzieli, tak? No mówię, jedyna rzecz,
która... ...chrześcijańskie, a zacząć używać medytacji chrześcijan. I to już nie jest nawet w tej sferze językowej takiej dzielącej, nie?
Nie, no pewnie, że tak. No tam mówię, więcej jest wspólnych niż ty. To jest jasne. W sensie ja jestem zaskoczony, że ktoś to odebrał jako kłótnię.
A jeszcze nie, ja nie mówię o kłótni, tylko mówię o tym, że cel jest inny, tak? Bo medytacja chrześcijańska dla mnie to jest też obieranie cebuli, tak? I też zdejmowanie tych zasłon. I też po prostu...
Czytaliście Państwo taką książkę, chyba właśnie zaczynającą się od poematu o obieraniu ziemniaków napisaną przez Berezę?
Tak.
A wiecie, z jakiego klasztoru on to wziął? Z Sonomy, do której jeżdżę co roku. Tak. Tak, jesteśmy raczej blisko niż dalej od siebie. Tak? Nawet dużo bardziej blisko niż się ludziom wydaje. Tak? On opisuje to właśnie tam po swoim pobycie w Sonomie, jak tam w Stanach Zjednoczonych, pod San Francisco jest taki.
Myślę, że najważniejsze w tym momencie jest wniosek tego tytułu, że fajnie, że w ogóle coś robimy. Czy to jest mindfulness,
to jest medytacja
chrześcijańska?
I tak się
robi. Niewielką grupę ludzi, która w ogóle cokolwiek robi. Więc cała sama, tak myślę.
Absolutnie.
A jeszcze zapytać można?
Można.
Można zapytać panią o tą sprawę, która się odnośnie Buddy. Powiedział, że nic.
Że nic.
Stracił, ani że nie zyskał.
Chodziło o to, że to może w angielsku lepiej brzmiało, że w medytacji staramy się o to, żeby nie podążać i zostawiać, czyli let go. On mówi, więcej straciłem niż zyskałem.
Pozbywać się tego po prostu.
Tak, że pozbyłem się, a nie zyskałem. O to chodziło.
A, że stracił ego.
Tak.
A nie, to okej, okay. No to możecie go uznać za fajnego gościa.
Cieszę się, że to tak skomplikowane zadanie było i po tym jak właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że to spotkanie się odbędzie i potem coraz więcej znaków zapytania i potem jeszcze coraz więcej i byłam całkowicie zdruzgotana, że się w ogóle spotykamy i może lepiej nie. I myślę rzeczywiście, że przebieg dzisiejszego spotkania pokazuje, jak skomplikowane, jak ten temat jest, nie chcę powiedzieć trudny, ale właśnie złożony. Ale widzimy dzisiaj też takie momenty, w których staramy się być razem, być teraz i być.
Nie staramy się, jesteśmy.
No właśnie, tak.
Dziękuję. I także ja dziękuję bardzo. Zanim jeszcze będziemy dalej dziękować, to chciałabym króciutko przeczytać wstęp do nowej książki księdza doktora Stanisława Radonia. To jest króciutki fragment, który być, no, taki, chciałabym go przeczytać, tak mi to teraz się złożyło. Fascynatami uważności w Polsce są, jak wydaje się, te osoby, które w chrześcijaństwie nie znalazły tego, co odnalazły w buddyzmie lub hinduizmie. Osoby te odnalazły tam coś, co stanowiło od zawsze serce chrześcijaństwa, a co chrześcijaństwo zagubiło w ciągu swoich dziejów. To jest medytacja, czyli modlitwa serca. Chrześcijaństwo bowiem, troszcząc się o to, by wiara miała podstawy naukowe, powoli zaczęło odchodzić od modlitwy serca w stronę modlitwy rozumu. Znaczący wyjątek w środowisku polskim stanowią ośrodki medytacji chrześcijańskiej, w tym Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej. To jest taki mały fragment, który też chciałam przytoczyć tak na zakończenie naszego spotkania. Chciałam serdecznie podziękować Państwu za przybycie, ale i też za te wszystkie pytania, za to bycie, za to, że jesteśmy teraz razem. I chciałam bardzo serdecznie podziękować Jarkowi Chybickiemu i
tutaj jest obrazek, tak. Obrazek, jakby ktoś miał zlitował się i zrobił badania.
To będzie przydatne.
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, podziękować. Strasznie Tobie podziękować za to, że się
dziękuję za to zadanie i że dała się radę wytrwać w tym stresie i w ogóle. Także bardzo dziękuję.
Czyli mamy odpowiedzieć, tak?
Myślę, więc jestem.
To pomaga, tak ja bym powiedział. No znowu też się odwołam do moich doświadczeń, tak? Takie trzy elementy medytacji są dość ważne i mocno pomagające. Pierwszy to jest nauczyciel. To jest, wydaje mi się być w ogóle, zwłaszcza w tych ramach, jeżeli Państwo myślicie o tym, że z medytacji mogłoby być coś więcej niż tylko spokój, tak? No to nauczyciel jest konieczny. To jest pierwsza rzecz, czy sprawa, która pomaga. Druga rzecz, która czy pomaga, to dobrze jest mieć jakąś grupę ludzi, którzy robią to samo, myślą tak samo, tak? Czy wzajemnie się motywują. Też to macie, jak rozumiem. I trzecia rzecz, no to jakiś rodzaj takiej prostej, nawet najprostszej, nawet bardzo podstawowej własnej dyscypliny do samodzielnego wysiłku, tak? Który co pewien czas jest weryfikowany, czyli zabawnie leciałem z innymi, wyśmieją mnie zawsze, tak? Albo z nauczycielem. Tak? To te trzy rzeczy. Nauczyciel, grupa ludzi i własny wysiłek. To są trzy klucze do działania. Najlepiej wszystkie naraz.
Jeszcze weryfikacja tego wszystkiego.
To ci ludzie, tak? To ci ludzie, tak? Tak. Ale jeszcze starszy. A to będzie coś, to cała przyszła książka jest na ten temat. Co pomaga, co przeszkadza.
Dzisiaj osobiście chciałam podziękować za udostępnienie tak to do badania. Bardzo dziękuję. Cieszę się. Nie, u kawu z gości. Kiedyś na listeczkę nosiłam. I przy okazji chciałam się podpytać, czym pięcioczynnikowym dyscyplinariuszu poza pojedynczymi skalami tam również obliczamy jeden główny wynik.
Można.
Aha.
Jak się średnio policzy.
Aha. Fajnie, super, że w ogóle ksiądz zaadaptował kilka narzędzi, bo mindfulness tutaj w środowisku akademickim badać. Raz, że w ogóle nie ma absolutnie pieniędzy na jakieś lepsze metody, nie, chociaż te kwestionariusze nam służą. Fajnie, super, miło, że doktor rozpowszechnia.
Tak jest, no, dziękuję.
Fajnie, dziękuję. Do zobaczenia na konferencji.
Proszę księdza, ja mam jeszcze takie pytanie. Jako to księdza, jestem produktem kościoła. Chciałam chodzić na jogę, ale po prostu jestem tak przerobiona, przedzielona przez kościół katolicki, że nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie jestem w stanie po prostu iść właśnie jakby na rybio, no, po prostu. I teraz jak ja mam jako właśnie taki produkt kościoła rzymskokatolickiego?
Nie przyjmować. Paru skrajnych dzieci w tym diabła czy coś. Wiesz, no. Czy nie mają pojęcia, co to jest yoga?
No tak, a tym bardziej, że właśnie rozmawiałam z prowadzącym, że uprawia jogę akademicką, a nie czysto taką